Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w czwartki zapraszam na kolejny odcinek mojego nowego cyklu Terror Głupoty. A dzisiaj na początku coś Państwu przeczytam, a Państwo pewnie się poczujecie, jakbym Was przenosił w czasie do wystąpień towarzysza Gomułki. W ostatnim czasie na rynkach światowych znacznie wzrosła cena masła, co jest przede wszystkim efektem niedoboru mleka. Sytuacja ta dotknęła także Polskę. Aby ustabilizować sytuację na rynku, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przetarg na sprzedaż dużych ilości masła. Jakieś reminiscencje świąteczne, żeby Was przynosić do czasów towarzysza Gomułki. To jest fragment komunikatu opublikowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w miniony wtorek. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przetarg na sprzedaż mrożonego masła w blokach 25-kilogramowych. W sumie RARS chce sprzedać około 1000 ton tego produktu. I teraz co to jest RARS? RARS to jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. To ciało, które zasłynęło tym, że jego były prezes się próbował w Londynie ukrywać przed zarzutami prokuratorskimi. Nie ukrył się, bo go złamano. Zatrzymano. Jego główny partner biznesowy, pan Szopa, dorobił się na pół miliarda złotych na sprzedaży do tej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, między innymi patriotycznej odzieży z napisem Red is Bad, a nad wszystkim czuwał pan ówczesny premier Morawiecki, który właśnie pojawił się na czołówkach mediów, bo obraził dziennikarkę Gazety Wyborczej. Co to jest ta Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, poza tym, że na razie się zapisała tylko jako instytucja bohater jednego z większych skandali? Otóż Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych to jest takie ciało, które ma przygotować zaopatrzenie Polski na wypadek jakiegoś tam kryzysu, albo powodzi, albo jakiegoś potężnego pożaru, no albo wojny. Chodzi o to, że jakby dotknął nas jakiś kataklizm, jakieś nieszczęście, to RARS ma mieć materiały i produkty, które umożliwią nam przeżycie, między innymi masło. No i teraz Agencja Rezerw Strategicznych postanowiła sprzedać 1000 ton? 1000 ton masła. Dlaczego? Dlatego, że w sklepach ceny masła drożeją. Ale dlaczego? I minister rolnictwa Czesław Siekierski mówi tak. Słuchajcie Państwo, decyzja o sprzedaży masła przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych jest słuszna i potrzebna, może obniżyć cenę masła w sklepach. I teraz proszę Państwa, dlaczego Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych sprzedaje 1000 ton masła dla ludu pracującego miast i wsi? No sprzedaje dlatego, że w sklepach dramatycznie poszybowały w górę ceny masła. A dlaczego tak dramatycznie poszybowały w górę ceny masła? No tak jak tutaj słusznie zauważył ten komunikat, który chciałem zacytować w stylu towarzysza Gomułki, dlatego, że niedobór mleka, prawda? No to jest logiczna sprawa, bo masło produkuje się z mleka, więc żeby wyprodukować masło, trzeba mieć mleko. Ale z czego wynika niedobór mleka? Niedobór mleka wynika z tego, już tak było patologicznie mówiąc, że można mniej mleka dostać od krów. A co się takiego stało, że nagle krowy przestały dawać mniej mleka? Otóż nic się nie stało, ani się krowy nie zmieniły, ani się trawa nie zmieniła, tylko po prostu jest mniej krów. A dlaczego jest mniej krów? Dlatego, że elementem głównym tej polityki, która się nazywa Zielony Ład, jest ograniczanie pogłowia bydła poprzez na przykład wprowadzanie sławetnego podatku od pierdzenia bydła, o którym ja tutaj mówiłem. Taki podatek wprowadzono na razie pilotażowo w Nowej Zelandii, co ma służyć temu, żeby bydło emitowało mniej dwutlenku węgla do atmosfery, a że emituje go poprzez pierdzenie, no to się wprowadziło podatek od pierdzenia. Chodzi o to, żeby zredukować rolnikom ilość bydła, po to, żeby ludzie nie jedli wołowiny, prawda? No i tu okazało się, że wybitni strategowie Zielonego Ładu to przewidzieli to, że jak braknie krów, to braknie wołowiny, a jak braknie wołowiny, to ludzie nie będą mogli jeść wołowiny, więc się przerzucą na jakieś tam świerszcze, ale ci sami genialni strategzy Zielonego Ładu nie uwzględnili tego, że jak braknie krów, to zabraknie mleka, bo krowy dają mleko, jak wszystkim wiadomo. No i właśnie zaczęło się pierwszy, taki, może nie pierwszy, bo pierwszy to jest wzrost cen, ale kolejny efekt wprowadzania nowego ładu, tego Zielonego Ładu, czyli właśnie braki krów i przez to mniejsza ilość mleka i w związku z tym cena mleka rośnie, a ponieważ mleko jest głównym produktem do tworzenia masła, no to rośnie też cena masła. Także co z tym rząd oczywiście zrobił? Nie wiadomo, na razie Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych sprzeda te 1000 ton masła. No i rodzi się pytanie, co będzie dalej, jak już sprzeda ten 1000 ton masła, bo to sprzedaż spowoduje to, że ceny na chwilę spadną, ale potem ceny z powrotem wzrosną i Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nie będzie już miała zapasów masła, więc wtedy są dwie możliwości. Albo Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nie kupi masła, znaczy nie sprzeda swoich zasobów masła i w związku z czym ceny będą dalej rosły, a rząd będzie zwalał winę na Kaczyńskiego, albo Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych kupi jakieś stado krów, prawda, w miejscu, gdzie nie obowiązuje polityka Zielonego Ładu, na przykład, prawda, w Botswanie albo w jakimś takim innym dalekim kraju i wtedy będzie się mogło kierownictwo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wspólnie z premierem zastanawiać nad tym, jak, w jaki sposób dbać o to stado krów, żeby dawało mleko i żeby z tego mleka można było wytworzyć masło. No wtedy się powstanie kolejny problem polegający na tym, że nie będzie można przywozić produktów mleczarskich spoza Unii, a Botswana leży poza Unią do Polski, żeby tutaj tworzyć z tego masło, no ale wtedy też na pewno RARS i Urząd Rady Ministrów jakoś się z tym problemem poradzą, bo socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy bez sensu i to jest właśnie jeden z takich problemów, także macie Państwo, którzy teraz drożej płacicie za masło, macie Państwo właśnie efekt Zielonego Ładu, który jest takim filarem programu, filarem sztandarowym punktem eurosocjalizmu. Pozostajemy w Polsce dzisiaj. Sporo rzeczy będę mówił o Polsce i przenosimy się z siedziby Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która wydała komunikat w stylu towarzysza Gomułki. Przenosimy się do Krakowa, bo w Krakowie wybuchł problem polityczny na szczeblu samorządowym pod tytułem zakaz wprowadzania psów na cmentarze. Czy taki zakaz powinien się utrzymać, czy powinien zostać zniesiony, czy może czy jakąś tą politykę tutaj władze miasta musiały przeprowadzić. O co chodzi? No chodzi o to, że jeden z radnych publicznie wypowiedział się w internecie, jeden z radnych Rady Miasta, że nie jest dobry zakaz wprowadzania psów na cmentarz, no bo dlaczego pies ma nie mieć prawa wejść na cmentarz, jeżeli na tym cmentarzu jest pochowany jego właściciel, którego on tak kochał i tak dalej. I ponieważ ten wpis wywołał lawinę komentarzy, to władze miasta Krakowa, prezydentem miasta Krakowa jest taki człowiek Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. W każdym razie władze miasta Krakowa postanowiły przeprowadzić sondę wśród obywateli i na stronach internetowych i w biuletynie informacji publicznej zamieściły ankietę, w której mieszkańcy Krakowa mogli się opowiedzieć, czy są za, czy przeciw zakazowi wstępu psów na nekropolię. No i we wtorek 17 grudnia opublikowano wyniki głosowania. Wyniki głosowania pokazują, że troska o szacunek dla świętych miejsc, jakim jest cmentarz i groby, przeważyła nad bieżącą modą i 56,8% Krakowian, którzy wzięli udział w głosowaniu, wybrało opcję: psy nie powinny wchodzić na krakowskie cmentarze. Natomiast 43,2% respondentów wybrało drugą opcję. Opcje psy powinny móc wchodzić na krakowskie cmentarze. Także tutaj pan prezydent Krakowa Miszalski dopuszcza jeszcze dyskusję na ten temat, no i pozwolił się dać wypowiedzieć mieszkańcom uciemierzonego miasta Krakowa i dlatego ta sonda, którą opublikował, była taka nowoczesna i pozwoliła nie tylko nie tylko oddać głos, ale też uzasadnić swoje stanowisko. No i jak tutaj skrupulatnie policzył Wydział Prasowy Urzędu Miasta Krakowskiego, to 943 osoby skorzystały z możliwości komentarzy i mówiły o trosce o czystość nekropolii, obawa przed zakłócaniem porządku, ciszy i zadumy oraz podkreślenie szczególnego charakteru miejsca. Natomiast przeciwnicy, czyli ci, którzy się domagali tego, żeby psy miały jednak wstęp na cmentarze, w swoich opiniach twierdzili, że pies jest takim samym członkiem rodziny i takie samo powinien mieć prawo pójść na grób. Także prezydent Krakowa Aleksander Miszalski sprawą się zajął, co dowodzi, że prezydent Aleksander Miszalski jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, że w dobie, prawda, wojny na Ukrainie, dramatycznej sytuacji finansowej miasta Krakowa, problemów ekologicznych, komunikacyjnych w Krakowie, pan prezydent Miszalski nie ma innych problemów, tylko zajmować się tym, czy psy powinny wchodzić na cmentarze. Pozostajemy w Krakowie, bo rządzone przez pana prezydenta Miszalskiego moje rodzinne miasto stanie przed historyczną decyzją o strefie czystego transportu. Otóż, jak Państwo pewnie pamiętacie, bo ja o tym mówiłem, że uchwała Rady Miasta wprowadzająca strefę czystego transportu na terenie całego Krakowa została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który spuścił ją z wodą i tam w słowach dość dosadnych, jakkolwiek mówionych językiem prawnym, nie pozostawił tam suchej nitki na kompetencjach prawniczych i znajomości wiedzy prawnej przez Radę Miasta Krakowa. No to ja się tego spodziewałem. I teraz pod głosowanie Rady Miasta Krakowa została poddana nowa propozycja strefy czystego transportu. Czym się różni ta propozycja nowa od starej? Niczym de facto. To znaczy jest to na zasadzie trochę po stalinowsku, że do skutku jak już nam jedną odwalili, to teraz drugą taką samą złożymy, żeby tutaj nie twierdzono, że nie ma demokracji. No, magistrat krakowski twierdzi, że tym razem przeprowadził konsultacje społeczne, wsłuchał się w głos mieszkańców i to wszystko, co się ma dziać, jest wynikiem woli większości mieszkańców. Wprawdzie fakty przeczą tej tezie, no ale jak wiadomo od czasów towarzysza Lenina, jeżeli fakty przeczą naszej tezie, tym gorzej dla faktów i tu jest dokładnie tak samo. Otóż znaczna większość krakowian jest przeciw strefie czystego transportu. No cała ta strefa czystego transportu to przecież jest idiotyzm jeden wielki, która ma wykluczyć posiadaczy starszych samochodów, czyli głównie emerytów. No, emeryci w Polsce nie śmierdzą groszem, w związku z czym jeżdżą często starszymi samochodami, bo ich na nowe po prostu nie stać. Czyli tych staruszków, którzy w okresie PRL-u pracowali na Polskę, w której teraz żyją ci radni, socjalistyczni, lewicowi, to oni właśnie chcą teraz pozbawić nawet prawa jazdy takim samochodem. Oni mogą przecież argumentować tak, no niech sobie ktoś kupi nowy samochód. No tak, żeby kupić nowy samochód, to trzeba mieć pieniądze, a emeryci w Polsce akurat pieniędzy za dużo nie mają, między innymi dlatego, że rządzą socjaliści, tacy jak ci w Krakowie. Ale proszę Państwa, o co chodzi? Otóż chodzi o to, że te konsultacje zostały przeprowadzone w taki sposób, że zorganizowano konsultacje w trybie online, na które mogli się zapisać tylko wybrani. No i kto został dopuszczony do tych konsultacji? No oczywiście tylko ci, którzy popierają strefę czystego transportu, prawda? To tak jak towarzysz Stalin mówił, że niezależnie od tego, kto wygrywa wybory, zawsze muszą one zostać wygrane. I tutaj prezydent Miszalski widocznie z tej mądrości wiekopomnej ojca narodów zaczerpał, bo dopuścił do głosu, do konsultacji tylko tych, którzy podzielają jego zdanie i ogłosił potem buńczucznie światu, że większość mieszkańców Krakowa popiera strefę czystego transportu. Szczerze mówiąc, mam wielu znajomych w Krakowie, bo ja się przecież urodziłem w Krakowie i tam spędziłem pierwsze 19 lat swojego życia i spośród moich znajomych w Krakowie nikt, ani jeden nie jest zwolennikiem strefy czystego transportu. Strefa w ogóle miała obowiązywać, nie wiem czy Państwo wiecie, od lipca tego roku, ale dzięki bohaterskim ludziom, którzy zaskarżyli to do sądu administracyjnego i temu, że sąd unieważnił tą uchwałę, to przesunięto termin wejścia w życie strefy na 1 lipca 2025 roku. Prawda? Teraz Prawdopodobnie tego się już nie uda zatrzymać, bo w międzyczasie jeszcze Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która nakłada na miasto liczące powyżej 100 tysięcy mieszkańców, a przecież Kraków się do nich zalicza, obowiązek ustanowienia strefy czystego transportu w przypadku, gdy normy jakości powietrza nie są zadowalające. No w Krakowie oczywiście nie są zadowalające. Także no albo w 25, albo w 26 roku w Krakowie powstanie niestety strefa czystego transportu, a mieszkańcy, krakowianie zostaną nią objęci w 2030 roku. To znaczy te 4-5 lat to będzie taki okres przejściowy. No i cóż z tego wynika? No, kto wiedzie? Oczywiście do Krakowa samochodem, a jest spoza Krakowa, to 2,50 będzie musiał zapłacić za godzinę, albo 20 zł za dzień, albo 500 zł za miesiąc, prawda? Auta osobowe, które będą wjeżdżać do Krakowa, to dla diesli nie będą mogły, to jeśli chodzi o silnik diesla, to nie będą mogły być starsze niż rok 2014, a jeżeli chodzi o benzynę, to 2005. Co ciekawe, to strefa czystego transportu obejmie prawie cały Kraków. Oczywiście są tutaj też wyjątki od tego, takie jak na przykład to, że maszyny historyczne albo dźwigi, albo kampery będą mogły wjeżdżać do strefy bez ograniczeń, także no obrzydliwe, coś obrzydliwego, obrzydliwa dyskryminacja ludzi biednych, ludzi starszych. Socjalizm każdemu równo nosa utrze, bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze, tak mawiał Aleksander hrabia Fredro. Zostajemy w Polsce, ale przenosimy się do Warszawy, bo w minionym tygodniu odbyły się kolejne konsultacje, o których w mediach nie mówiono, ale bardzo ważne, mianowicie Adam Bodnar prowadził konsultacje tym razem aż z Organizacją Narodów Zjednoczonych, które mają doprowadzić do powołania w Polsce ustaw przeciwdziałania dyskryminacji lobby Rainbow Jasnych. I to tak pięknie brzmi, prawda, że tutaj te LGBT będą traktowane na równi ze wszystkimi, ale proszę Państwa, chodzi o tak naprawdę plan walki z przeciwnikami małżeństw jednopłciowych albo z przeciwnikami parad Rainbow Jastych, albo tego wszystkiego, czego my konserwatyści jesteśmy przeciwnikami. Wśród pomysłów resortu znajduje się też obowiązkowa legalizacja związków homoseksualnych, to znaczy, że urzędy stanu cywilnego dostaną rozkaz, że mają rejestrować takie związki jako małżeństwa. No, ogólnie konsultacje są prowadzone, to się nazywa, hasło jest takie: ochrona przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. O, tak się to dokładnie fachowo nazywa. Także ONZ w zeszłym roku sporządził raport, który mówił o tym, że Polska nie dostosowuje swojego prawa do tych antydyskryminacyjnych wymogów ONZ-u, no ale wtedy rządziła inna opcja polityczna, więc teraz już rząd Platformy oczywiście w podskokach postanowił przybiec i się dostosować do tęczowych wymagań ONZ-u, no i zwalczać oczywiście problemy nieznane w żadnym innym ustroju, czyli bohatersko walczyć z przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. No strasznie dużo tej przemocy w Polsce. Rzeczywiście, jak tutaj jeżdżę do Państwa nagrywać swoje felietony, to co 100 metrów widzę na ulicach po prostu przemoc i dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Także już tutaj nawet jest przedstawiciel ONZ-u zacytowany w tym komunikacie, który mówi o tym, że jak to bardzo docenia, że Ministerstwo Sprawiedliwości pod kierunkiem pana Bodnara zmienia politykę polską. No i cóż takiego będzie musiał wprowadzić pan minister Adam Bodnar, jeżeli zgodnego z tymi tęczowymi wymogami ONZ-u, prawda? A więc ograniczenie wolności słowa i cenzury pod przykrywką lepszej ochrony osób Rainbow Jastych przed przestępstwami z nienawiści. O, tak trzeba będzie robić. I No i oczywiście zapewnienie osobom tej samej płci możliwości zawierania związków partnerskich oraz ustanowienia klarownej ścieżki prowadzącej do uzgodnienia płci metrykalnej. A co to jest uzgodnienie płci metrykalnej? No to polega na tym, że jak ktoś urodził się kobietą, ale czuje się mężczyzną, to może iść do niezawisłego sądu, który mu da certyfikat, że jest mężczyzną, i on z tym pójdzie do urzędu, żeby mu wpisał w dowodzie, że nie jest kobietą, tylko jest mężczyzną, prawda? Także nawet na tym spotkaniu pan minister Adam Bodnar dał swojemu odpowiednikowi w ONZ-cie przeczytać projekt nowelizacji kodeksu karnego, tego, o którym właśnie mówiłem, to pan Śmiszek go złożył, że zawiera ściganie przestępstw tak zwanej mowy nienawiści. No i tyle. Także tu terror głupoty idzie pełną parą. Ale jeszcze pozostańmy przy Unii Europejskiej, proszę Państwa, bo właśnie w poniedziałek, czyli 3 dni temu, kraje członkowskie Unii Europejskiej zaakceptowały nowe rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. To jest dyrektywa PPWR, tak się to nazywa. Ta dyrektywa wymusza na państwach członkowskich, czyli na Polsce też to, że od 2030 roku wszystkie opakowania mają nadawać się do recyklingu, zakazany zostanie obrót jednorazowymi kosmetykami czy przyprawami zapakowanymi w plastik. No i tutaj o co tutaj chodzi? No chodzi o to, że Komisja Europejska wzorem socjalistycznego myślenia przeanalizowała tam jakieś dyrektywy dotyczące opakowań i doszła do wniosku, że wielokrotnie zmieniane przepisy w tym zakresie się nie przyczyniły do zmniejszenia w Unii Europejskiej ilości odpadów po opakowaniach. Także nawet statystyk się tutaj dokopałem. Dane Eurostatu. 40% tworzyw sztucznych i 50% papieru używanego w Unii Europejskiej jest wykorzystywane do pakowania towarów, a opakowania stanowią 36% odpadów komunalnych, prawda? No i dlatego jest to dyrektywa PPWR, a właściwie nie dyrektywa, tylko rozporządzenie, czyli rozporządzenie to jest coś, czego państwa nie muszą przyjmować, tylko zostaje im to narzucone siłą. No i w ciągu 18 miesięcy Unia Europejska wyda nam polecenie. I polecenie będzie brzmiało tak, że 90% jednorazowych, plastikowych i metalowych pojemników na napoje będzie musiało być zbierane oddzielnie, na przykład za pośrednictwem systemów kaucyjnych. W 2030 roku wszystkie opakowania mają nadawać się do recyklingu w ekonomicznie opłacalny sposób. I co to będzie? No to będzie na przykład zakaz sprzedaży kosmetyków w miniaturowych plastikowych opakowaniach, które obecnie są dostępne na przykład w hotelach. Czyli jedziecie Państwo do hotelu, chcecie Państwo się wykąpać, prosicie Państwo o mydło, to możecie dostać tylko całe mydło, trzeba za nie dodatkowo dopłacić będzie, prawda? Także wzrosną oczywiście koszty. Idziecie Państwo do restauracji, zamawiacie sobie kawę z mlekiem albo w recepcji hotelu i nie możecie tam dostać mleczka czy tam śmietanki do kawy w takim malutkim plastikowym opakowaniu jak dotychczas, tylko dostaniecie na przykład całą szklankę mleka i za tą szklankę trzeba będzie oczywiście zapłacić 10 razy więcej niż za takie małe opakowanie, ale może tutaj i potem będzie znowu problem, bo okaże się, że marnujemy mleko w restauracjach i nie ma mleka na masło, więc może Agencja Rezerw Strategicznych tutaj ruszy w sukurs i zacznie masło sprzedawać, albo może rzeczywiście kupi jakieś stado krów po to, żeby to mleko dawać, albo może też będzie, proszę Państwa, inaczej, że przychodzicie sobie Państwo do hotelu, zamawiacie kawę i recepcjonista pyta, czy do kawy mleko, tak jest mleko, no ale drogi kliencie, wiesz, my nie mamy tutaj teraz możliwości dawać mleka w małych plastikowych tych takich tubkach, bo zabroniono, a nie możemy też dawać w szklanych dużych pojemników, bo mleka brakło. No to cóż ja mam zrobić? Państwo się zbulwersowani zapytacie i wtedy recepcjonista powie, a to tutaj jest krowa. Po drugiej stronie taka nasza hotelowa, którą dzielimy z 4 innymi hotelami, to idź sobie, drogi kliencie, wyduj tą krowę. Ile tam potrzebujesz mleka, to ona ci da, a oczywiście my cię za to skasujemy. Także też tak może być. I tu jest jeszcze bardzo ciekawsza rzecz, proszę Państwa, wyczytałem. Mianowicie z tego rozporządzenia unijnego jaką to ona ma sygnaturę, PPWR, o, rozporządzenie PPWR o tych jednorazowych, o tych właśnie opakowaniach plastikowych, mówi tak, że od 2030 roku dystrybutorzy napojów i żywności na wynos będą musieli oferować konsumentom możliwość korzystania z własnego pojemnika. Czyli chodzi o to, że jak ja chcę sobie przejść, pójść do Chińczyka i kupić sobie na przykład jedzenie, to muszę własny talerz z domu wziąć, prawda? Czyli patrzcie Państwo, jaka to jest polityka ekologiczna, czyli normalnie to wracam na przykład zmęczony tutaj po nagrywaniu do Państwa, dzwonię do żony i mówię, słuchaj, to może ja coś kupię do jedzenia, no tak, tak, kup coś tam, no to ja przyjeżdżam, prawda, kupuję, zawiozę do domu, ale teraz będę musiał sobie po takie opakowanie pojechać do domu, czyli spalić więcej paliwa, więc wyemituję więcej dwutlenku węgla. No patrzcie Państwo, jacyś to hipokryci siedzą w tej Unii Europejskiej, przyrody nie chcą oszczędzać, no coś nieprawdopodobnego. Natomiast bardzo jestem ciekaw, jak hotele rozwiążą problem braku śmietanek i mleka do kawy. Myślę, że to się potwierdza, proszę Państwa, mądrość świętej pamięci Stefana Kisielewskiego, który się kiedyś zapytał, co by się stało, jakby socjaliści rządzili na pustyni. No nic by się nie stało, tylko by zabrakło piasku. I co się dzieje, jak socjaliści zaczynają rządzić hotelami? No nic, tylko w hotelu nie będzie można wypić sobie kawy z mlekiem. Głupota goni głupotę. Teraz jest następna odsłona i też w Polsce. Ostatnio mówiłem dużo o Stanach Zjednoczonych, a teraz niestety zaszalała w tym tygodniu głupota w Polsce, dlatego moje radary monitorujące poziom głupoty niestety mi Polskę pokazywały. I patrzcie Państwo, co się ostatnio u nas znowu wydarzyło. Otóż mamy wojnę Krajowej Administracji Skarbowej z tymi, którzy wręczają sobie darowizny w tak zwanej pierwszej grupie, czyli małżonkowie i dzieci, i między dziećmi a małżonkami. Otóż o co chodzi? Otóż chodzi o to, że Ministerstwo Finansów wydało jakieś tajne zalecenie urzędom skarbowym, żeby przyglądać się transakcjom między członkami rodzin, i nawet drobne uchybienia proceduralne mogą pozbawić podatnika prawa do zwolnienia z podatku od darowizny. O co chodzi? Jeżeli na przykład matka chce synowi podarować 3000 zł i przerobi mu przelew na konto i wpisuje to w tytule przelewu i potem to zgłasza do urzędu skarbowego, no to może jeszcze skorzystać ten syn z ulgi, ale tutaj sprawa, o której mówię, wyniknęła stąd, że była matka w Polsce, która postanowiła podarować córce pieniądze na spłatę kredytu, ale podarowała jej to w gotówce. I Urząd Skarbowy uznał, że gotówka to już nie jest darowizna, tylko gotówka to już jest szara strefa i odmówił tej przesympatycznej pani zwolnienia podatkowego i walnął jej podatek. Także za to, że matka, która swojej córce postanowiła pomóc w spłacie z kredytu i przekazała jej na ten cel 3,5 tysiąca złotych, była wzywana do urzędu skarbowego. Córka też łaziła po urzędach skarbowych i na koniec dostała karę. Także terror głupoty w pełnej krasie. To tyle tych smutnych, a może humorystycznych wiadomości, bo jak nic nam już innego nie pozostaje, to się po prostu z głupoty śmiejmy. Życzę Państwu zdrowych, wesołych świąt. Następny odcinek Terroru Głupoty już po Nowym Roku. Nie zapominajcie Państwo o targach książki patriotycznej, nie zapominajcie Państwo kupować moje książki, nie zapominajcie Państwo o lajkowaniu, udostępnianiu moich materiałów, komentowaniu dla zasięgów i przede wszystkim nie zapominajcie Państwo o łapkach w górę, bo im więcej łapek w górę, im więcej komentarzy, im więcej cytatów, im więcej udostępnień, tym bardziej YouTube reklamuje moje materiały, a ja ze względu na charakter mojego programu mam oczywiście blokady wszystkie możliwe na YouTubie pozakładane. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to w opisie filmu znajdziecie numer rachunku bankowego oraz linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Będę Państwu gorąco wdzięczny za wszelką formę wsparcia. Do zobaczenia.
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.